Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
A witałem się właśnie z panem pułkownikiem. Dzień dobry.
Dzień dobry bardzo.
To zacznijmy w tym momencie, w którym skończyliśmy rozmowę z Markiem Budziszem. Wcale ta wojna się nie musi szybko skończyć i wcale się nie musi skończyć na warunkach Kijowa. Jak jest aktualna sytuacja na froncie i kto właściwie w tej chwili przeważa?
Można powiedzieć, że na froncie panuje pad. Nie ma jakiegoś takiego militarnych przesłanek, żeby stwierdzić, że któraś ze stron wyraźnie wygrywa. Obie strony mają bardzo poważne problemy w różnych obszarach. Walczą na deficytach, które wykorzystują przeciwko sobie. Tutaj można się na nuty rozbijać, o które obszary chodzi. Najbardziej spektakularne są oczywiście i najbardziej bolesne dla Rosji są właśnie te ataki głębokie na infrastrukturę krytyczną, szczególnie przesyłową, energetyczną i przede wszystkim paliwową. I to są te rzeczy, które są pewną nowością, bo Ukraińcy już się do tego przyzwyczaili od kilku lat, bo byli atakowani w ten sam sposób przez Rosję, bo Rosja miała takie możliwości. Ukraina też jest innym państwem, innej wielkości niż Rosja. A teraz doświadczają tego Rosjanie i to jest pewnego rodzaju nowum, które jest odbierane dosyć krytycznie, ale to nie jest jeszcze obszar, który położy Rosję na kolana. Bardzo poważnie zaburzy pewne sprawy dotyczące funkcjonowania Federacji Rosyjskiej, czy to w polityce, czy też w sprawach militarnych, ale Rosja od dłuższego czasu przygotowywała się na tego typu eskalacje ze strony ukraińskiej. Te działania, które są podejmowane przez Ukraińców, dotknęły Rosję i jednym takim, co mnie zdziwiło, jest to, że Rosja nie potrafi się dosyć szybko, jak wcześniej, adaptować do tego typu zagrożeń, jak to było przez Rosję wcześniej realizowane. To jest dla mnie zastanawiające.
Ale to, że nagle rosyjskie państwo okazało się nie tak sprawne w zarządzaniu kryzysem, że te kolejne trwające już ponad miesiąc uderzenia na rafinerię, one się rozkręcają, bo kiedyś to była jedna rafineria w tygodniu na początek, a teraz codziennie płonie, jak nie rafineria, to kilka składów paliwa.
Ta skuteczność jest bardzo zastanawiająca.
I ona rośnie, tak jakby Rosja nie była w stanie się adaptować do sytuacji.
To właśnie mnie bardzo mocno zainteresowało, dlaczego Rosja, biorąc pod uwagę wszystkie te zagrożenia, jakie były przez ostatnie lata generowane przez stronę ukraińską, nie potrafiła tak szybko zaadaptować się do tego zagrożenia, a miała potencjał do tego, żeby sobie z tym poradzić. Można sobie wyobrazić, że ma te zasoby. Te wszystkie działania, które były przez Rosję prowadzone, żeby przeciwdziałać tym zagrożeniom, raczej miały charakter pasywny niż aktywny. No te ostatnie uderzenia odwetowe, one się niczym nie różnią od tych uderzeń, które Rosja robiła przez kilka lat na Ukrainę. Ukraińcy są do tego bardziej lub mniej przygotowani. Pytanie, czy to nie jest specjalnie, tak jest to wam tezę, specjalnie realizowane, by podgrzebać pozycję Władimira Putina, że to już pewne rzeczy tam zachodzą, pokazując...
Ale to, że zakulisowa gra, żeby pokazać, że wódz sobie nie radzi, zmieńmy wodza?
No coś mi tak świta po głowie, ponieważ jest to dosyć zastanawiające, dlaczego w ten sposób to jest realizowane, a nie inaczej. Też te cele są wybiórczo atakowane, dotykające określone obszary. No badam te przepływy, bo trzeba też sobie zdać sprawę, że Federacja Rosyjska w ramach prowadzenia wojny z Ukrainą też w ogóle zmieniła koncepcję funkcjonowania wewnątrz, jeżeli chodzi o sprawy polityczne i gospodarcze. Ta oligarchia i przepływ tych zasobów pomiędzy oligarchią a państwem został zmieniony i to na każdym poziomie, i na tym wysokim, i na tym regionalnym. I tutaj pewne działania są bardzo ciekawe i może to jest też ten moment, że może trzeba zmienić tego lidera.
Znaczy co, zaczyna się poważna granat z wymianą Władimira Putina, to z jednej strony, ale dołożę drugi wątek, dyskusja, która trwa w Rosji, też wśród analityków zajmujących się Rosją, będzie czy nie będzie mobilizacja. Teraz wiele osób mówi, że będzie wrzesień, może raczej październik, bo na jesieni Rosję czekają wybory do Dumy. Wiele osób mówi, że dopiero po tych wyborach ruszy druga fala mobilizacji.
Mobilizacja to jest bardzo ciekawy i dosyć z jednej strony dobry środek, bo Rosjanie od wielu lat w ogóle zmienili system mobilizacyjny dotyczący i powoływania, i rejestracji rezerwistów. I w ogóle jest to teraz bardzo prostsze i mniej i bardziej szczelne niż to było na samym początku wojny. To jest jedna sprawa, czyli mają system uszczelniony. Z drugiej strony mają rozbudowane ośrodki szkoleniowe, które mogą przyjąć dosyć dużo rezerwistów i szkolić w miesiącu. Są to o wiele większe możliwości niż to było na samym początku wojny. No i kilka kwestii, jeżeli chodzi o sam pobór. No pobór jest sezonowo wraca zawsze kwestia poboru, bo to jest zawsze wtedy, kiedy brakuje żołnierzy na froncie, jest mało kontraktów, a teraz podpisuje się między 400 a 600 kontraktów dziennie, a kiedyś to było prawie 1500 kontraktów dziennie, a bardzo dużo tych kontraktów to są rekontrakty, czyli osoby, które skończyły się kontrakt, przedłużają, ale są wliczane do puli jako nowi.
A de facto nowi nie są.
Nowi nie są. I to jest zawsze takie puszczenie takiej plotki czy takich działań informacyjnych, że lepiej teraz podpisać kontrakt i walczyć za pieniądze, niż później walczyć za darmo.
Za chwilę tak, no bo ten, który będzie zmobilizowany, pójdzie walczyć za darmo. No i jest jeszcze ten, co pan powiedział, pobór, bo do tej pory Rosja utrzymywała, że poborowych nie wysyła na wojnę.
Bo
w Rosji cały czas jest pobór do wojska.
No tak? To jest tak, ja to nazywam syndromem afgańskim, ponieważ ci poborowi później byli tym mechanizmem, który za czasów sowieckich rozbroił jednym z tych cegiełek, które doprowadziło do upadku Związku Radzieckiego, tylko ten cały ten ruch afgański, gdzie poborowi byli wykorzystywani przez 10 lat jako mięso armatnie w walce w Afganistanie. Tam strat przez 10 lat było dosyć mało, 20 parę tysięcy przez 10 lat, a tutaj mamy
300 tysięcy.
Ponad, mówimy o wszystkich poszkodowanych, to nawet powyżej 1,5 miliona niektóre dane pokazują.
No tak, no ale tak zwanych 200, mówiąc tak, żargonem tak. Wojsk postsowieckich, bo to żargon i ukraiński, i rosyjski, 200, czyli zmarłych jest około 300.
Ale tutaj jest inny model, bo te kontrakty transferują pieniądze do tych najbiedniejszych regionów Federacji Rosyjskiej, tych głubinek, które nigdy wcześniej nie były tak nasycone gotówką jak teraz. Więc tu nie ma tego buntu i ten model jest utrzymywany, ale ten model się kończy, bo te kontrakty się też kończą, bo osoby już nie chcą
podpisać. Czy będzie mobilizacja na Ukrainę, czy być może mobilizacja także na otworzenie nowych kierunków, bo regularnie politycy ostrzegają, że straszą tym, że za chwilę będzie eskalacja i atak Rosji na którejś z państw NATO.
Ja jestem w tej grupie analityków, który uważa, że w tej chwili Rosjanie nie są w stanie otworzyć konwencjonalnie drugiego kierunku, na przykład na takiej samej zasadzie, jak to wojny robią w Ukrainie.
Nie są w stanie. Nie mają tych kilku dywizji, żeby puścić na przykład na Tallinn albo
Excelu,
na
Rygę. Na Excelu tak, ale to wygląda tak, że jakbyśmy mieli jedną jednostkę, to część, jednostkę wojskową, to część jej walczy na froncie Ukrainie. Część jest przygotowywana do walki, a część jest w garnizonie i prowadzi normalne szkolenie z tymi rezerwistami, z tymi poborowymi, o którym tutaj wcześniej rozmawialiśmy. I teraz Rosjanie nie używają całych sił zbrojnych do walki i nawet całej kompetencji tej jednostki nie używają do walki. Na papierze to wygląda, jakbyśmy mieli tam drugą albo trzecią armię gotową do walki, a tak naprawdę mamy to część, która jest jedną ze składową. Trzeba najpierw zebrać te wszystkie trzy części, zgrać i dopiero wysłać jako całość do walki z takim przeciwnikiem jak NATO. A to jest zauważalne, widoczne, na to potrzeba czasu, pieniędzy.
I czyli takiego uderzenia nie będzie. Czyli ta mobilizacja nie uwolni takich sił ludzkich, żeby gdzieś, no przynajmniej może nie atakować, ale presję wywierać na kraje bałtyckie.
To co innego, presja, co innego atak. Rosjanie mają siły, żeby się przed NATO bronić, ale nie atakować. Mówię o kwestiach konwencjonalnych. I tutaj jest pewien właśnie niuans, bo działania podprogowe mogą doprowadzić do strat w Europie takich dużych, że Europa będzie musiała odpowiedzieć militarnie, bo już gospodarczo, sankcje i tak to nie działa. Więc będzie musiała odpowiedzieć militarnie. Rosja będzie mogła się wtedy bronić, ale nie ma siły, żeby się bronić długo, więc będzie grała elementem nuklearnym. tak? To i taki...
Czy eskalacja poprzez groźbę, czy użycie broni atomowej?
Poprzez groźbę i użycie broni, bo to musi
zakłada
mieć...
Zakłada pan, że Putin sięgnie po broń nuklearną jako obronę, także no, wracając do pierwszej części rozmowy, swojej pozycji.
To też może być taka reakcja, bo proszę pamiętać, że jeżeli państwo jest zagrożone, to wszyscy się jednoczą wokół flagi. Jeżeli Putin będzie miał presję zewnętrzną i wewnętrzną, może pójść na takie rozwiązanie. Ja jestem w stanie sobie z tego wyobrazić. Pytanie, czy to nie wymknie się spod kontroli. I tutaj jest kwestia, jak reagować na tego typu działanie, kiedy Putin będzie przyciśnięty z obu stron.
Wróćmy trochę na linię frontu na Ukrainie. Mówił pan, że sytuacja jest niejednoznaczna. Są dalekie ataki na infrastrukturę, zwłaszcza jeśli chodzi o rynek ropy, o sektor ropy, rafinerie, składy paliwowe, kryzys na stacjach paliwowych dla konsumentów indywidualnych, ale nie tylko już. No i mamy linię frontu. A tutaj Rosjanie się posuwają mozolnie, ale do przodu, zajmują kolejne ulice, dzielnice tych miast, twierdzy w obwodzie donieckim.
No ale to wszystko wynika ze słabości Ukrainy, a nie ze zdolności Federacji Rosyjskiej, bo tak naprawdę w tym rozrzedzonym polu walki, które te zupełnie wygląda inaczej, zupełnie te doktryny, które były przed 2022 roku, w tej chwili zupełnie inaczej wyglądają, jeżeli chodzi o prowadzenie walki. Ta matematyka pola walki się po prostu zmieniła i w tej matematyce Rosjanie mają jedną bardzo ważną przewagę. Mają przewagę w ludziach. Fakt, że mają problemy z tymi kontraktami, też im ludzi brakuje, ale w stosunku do tego, co brakuje Ukraińcom, to i tak mają dużo. I tylko tym wygrywają, z tym, że wygrywanie samymi ludźmi już nie jest tak spektakularne terenowo, jak było na przykład rok temu.
No tak, ale jednak człowiek jest potrzebny. Czy ta piechota, żeby zająć teren, utrzymać, koniec końców zdaje się, ciągle jest potrzebna. A tej piechoty Ukraina nie ma.
Dokładnie, dlatego tą słabością Rosjanie się posuwają. Ale to nie są, jeśli się sprawdzi statystyki, ile było zdobywane rok temu albo dwa lata temu terenu w stosunku do tego, do zaangażowanych sił, a ile jest teraz, to jest ułamek. To jest ułamek. W tamtym roku mówiłem, że Rosjanie od końca lata zeszłego roku będą stopniowo tracić możliwości ofensywnego zdobywania terenu, takie jak to było na przykład zdobycie Bachmutu, wcześniej Popasnej, zdobycie później Adijewki, zdobycie Pokrowska. Pokrowsk już był tym ostatnim takim elementem, kiedy te zdobycze były prowadzone w sposób operacyjny. Teraz Rosjanie mają coraz więcej problemów. Ta Konstantinówka nawet, która jest mówiona, że jest zdobyta, ona z niej Rosjanie nie wyprowadzają dalszych uderzeń, bo jeszcze cały czas trwa oczyszczanie miasta i walki w tym mieście, więc to już, a to miasto walczy już co najmniej ponad 8 miesięcy, tak, więc może nawet więcej.
Ale jeżeli będzie mobilizacja, to zmieni sytuację na froncie. To jest tak, że bo mówiliśmy o mobilizacji pod kątem zagrożeń dla państw NATO, dla państw bałtyckich chociażby. No ale może to jest jednak coś, co przełami linię frontu i się nagle okaże, że spotkamy się za pół roku, już nie będzie mowy o pacie, tylko o tym, że Rosjanie kosztem śmierci wiele dziesiątek tysięcy swoich żołnierzy, ale ten front przełamią.
No ale co później? Pytanie jest, co później.
No dalej,
przełamią ten front.
Do Dniepru. Dalej.
Sama walka dla walki. Rosja, wbrew tutaj opiniom, nigdy nie patrzy krótkoterminowo. Rosyjskie imperium, niezależne kto na nim siedzi i jaki ma stosunek do zachodu albo do wschodu, to cały czas patrzy długookresowo. Tę taktykę wojny zrównoważonej, czy nowej wojny, czy u nas się nazywa wojny hybrydowej, rozpatrywano w 2008 roku, wprowadzono w zasadzie praktycznie w 2014.
To Gerasimow, tak? Opracował.
Nie, Gerasimow akurat nie. To nie opracował Gerasimow.
A co to jest taka... Wielu polskich ekspertów mówi, że to właśnie jest taktyka, czy strategia wypracowana przez Gerasimowa.
To jest taktyka wypracowana przez generała Sirguna, generała Kima i generała Dunina, obecnego pierwszego asystenta prezydenta Federacji Federacji Rosyjskiej. Gierasimow mówił na jednym z spotkań o pewnych wyzwaniach przed armią. Później to zostało przez jednego z analityków w zachodni zinterpretowane jako doktryna Gierasimowa. Zresztą później ten analityk wycofał się z tego stwierdzenia, bo źle zinterpretował wypowiedzi Gierasimowa, ale poszło już to na zachodzie jakby w eter i tak się przyjęło. A tak naprawdę ci, którzy się zajmują Rosją, wiedzą, że doktryna Gierasimowa to mit. Oczywiście nie mit w sensie doktryny, bo ona istnieje, tylko nie jest to Gierasimowa doktryna, tylko można powiedzieć
innych dowódców, to już pali choczyja, ale jest, jak rozumiem, przyjęta, stosowana i co ona dla nas także oznacza, dla Polski, no dla Ukrainy.
Ona jest przyjęta i modyfikowana. No, trzeba sobie przyjąć, że tak doktryna obejmuje cztery takie podstawowe elementy. Kwestie gospodarczo-polityczne, wywiadowcze, hybrydowe i wojskowe. I one równocześnie muszą wywierać wpływ na państwo, żeby dokonywać erozji odporności danego państwa, żeby wtedy to państwo przyjmowało rosyjski punkt widzenia czy rosyjskie cele polityczne. Tak próbowano zrobić z Rosją, aż do momentu tego użycia tego z Rosją, z Ukrainą, aż do momentu użycia siły militarnej. W naszym przypadku tej siły militarnej będzie ciężko użyć w wyniku zaangażowania w Ukrainie, ale są pozostałe elementy, czyli ta korupcja gospodarczo-polityczna, działania wywiadowcze, działania hybrydowe, a w tym elemencie wojskowym tylko jedna siła zostaje, siła nuklearna. Więc jeżeli będą chcieli na nas oddziaływać, to tylko i równocześnie we wszystkich tych obszarach, to tym elementem militarnym będzie właśnie ta eskalacja na płaszczyźnie użycia broni nuklearnej.
Już puentując, a będą chcieli? Jeśli będą chcieli, to w jakim celu? Na ile Rosja stanowi, pana pułkownika zdaniem, dla nas zagrożenie, a na ile to jest jakiś może mit budowany i my może mamy możliwości porozumieć się z Rosją bez presji, bez wojny?
No właśnie Rosja chce nam to wmówić, że możemy coś takiego zrobić i to na rosyjskich prawach negocjować albo rozmawiać z Rosją. To nie jest kwestia kiedy, tylko czy ma takie zasoby, się do tego przygotowuje. Rosja sobie zdaje z tego sprawę, że jest przezroczysta wywiadowczo w tej chwili. Nie ma problemów ze zdobyciem informacji, tylko jest problem z jej interpretacją i Rosja na tym gra, więc przygotowuje wszystkie elementy, wszystkie swoje zdolności do tego, żeby móc zagrać różnymi opcjami. I to jest właśnie ta
przezroczysta, czyli jakby, jak rozumiem, inwazjach na Ukrainę planowano, to byśmy wiedzieli.
Tak samo przygotowania do pewnej eskalacji, która się zbliża pod koniec roku, też agencje wywiadowcze i państwa widzą to.
To widać na satelicie, jak ja rozumiem, tak, się przemieszczają wojska.
Ale też w komunikacji strategicznej agencje, czy też przedstawiciele rządów mówią: słuchajcie, wiemy się, do czego szykujecie, my to obserwujemy i będziemy się temu przeciwstawiać.
No dobrze, ale to agresja militarna, takie działania hybrydowe, dywersje, wpływa a nie na system polityczny, to tego nie widać tak łatwo. To nie są dywizje, które widać na zdjęciach satelitarnych.
To są pewne, jeżeli biorę to na swoje doświadczenie, jeżeli są pewne zdolności analityczne i wywiadowcze, niektóre elementy można dosyć precyzyjnie zdiagnozować. Ale i tak Rosja jest tak skonstruowana, że decyzja o użyciu tej broni, która wisi na ścianie, a jest dostępna, i tak jest podejmowana w bardzo wąskim gronie albo jednoosobowo przez Putina, więc to
no, a tam wglądu nie mamy.
A tam wglądu nie mamy. A ta nieprzewidywalność jest pewną kartą, którą można grać.
To już na koniec spuentuję, czego możemy się ze strony Rosji spodziewać. Panie pułkowniku, co było?
Na pewno nie zmiany koncepcji prowadzenia swojej polityki. Dalej projekcja agresji, czy też realna, czy też tylko taka kognitywna, będzie grana coraz mocniej. I ta karta, żeby grać na naszych lękach, będzie coraz mocniejsza.
O czym mówił pułkownik Maciej Korowaj, który był naszym gościem zajmujący się właśnie trochę wywiadem, ale też sytuacją na linii frontu. Dziękuję bardzo. Jestem po raz pierwszy w naszym studiu.
Tak, po raz pierwszy.
Bardzo się cieszymy i nie po raz ostatni. Panie pułkowniku, do zobaczenia, do usłyszenia.
Dziękuję.
I państwu również mówię do zobaczenia, do usłyszenia. Za chwilę serwis informacyjny, a my dzisiejszy poranek wnet kończymy.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu. Łatwo się go nakłada i rozprowadza. A jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.